Rozmowy po zachodzie.
Rozmowy po zachodzie. Agnieszka Gulczyńska, witam Państwa serdecznie. Prezydent Poznania upublicznia raport dotyczący finansowych relacji między miastem a kurią i podkreśla, że zależy mu na partnerskim dialogu z Kościołem. Czy jawność takiemu partnerskiemu dialogowi będzie sprzyjać? Czy poznaniakom w ogóle potrzebna jest wiedza na temat tego, w jaki sposób negocjuje miasto z kurią poznańską, na temat czego negocjuje i na czym te negocjacje w tej chwili w kilku spornych kwestiach stoją? Jak traktować Kościół przy spornych sprawach dotyczących gruntów, jak biznesowego, czy może jak jakiegoś uprzywilejowanego partnera i z drugiej strony jakiego stosunku, jakiego traktowania ma prawo oczekiwać ze strony kurii miasto. Rozmawiamy o tym dzisiaj z prezydentem Poznania Jackiem Jaśkowiakiem. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór.
Jest z nami także historyk, był europoseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Libicki.
Dobry
witam
wieczór.
Serdecznie. I filozof UOM dr Andrzej W. Nowak. Dzień dobry.
Dobry wieczór.
618-654-654 to jest numer telefonu do naszego studia. Ja Państwa serdecznie zapraszam do udziału w naszej audycji. Czekamy na telefony, na pytanie do naszych gości. Dobrych kilkadziesiąt minut na tę rozmowę. Pytanie oczywiście do Pana Prezydenta. Najpierw ta jawność, o której Pan mówi, Panie Prezydencie, ma być jaką wartością dla poznaniaków? Co poznaniak ma mieć z tego, że będziemy wiedzieli, na czym polegają finansowe relacje i także konflikty miasta z kurią?
Przede wszystkim chodzi o transparentność, o to, żeby nie było domysłów, jakichś niedomówień, niedopowiedzeń. I tak jak poznaniacy wiedzą, ile pieniędzy przeznaczamy na kulturę, na sport, na pomoc społeczną, na różnego rodzaju cele, na żłobki, przedszkola, tak uważam, iż mieszkańcy Poznania muszą wiedzieć, to są tak spore kwoty, to jest tak spora ilość transakcji z uwagi na złożoną przeszłość i na złożoną historię, że przy takich właśnie sprawach konieczna jest transparentność i możliwość zapoznania się z tym, tak jak przy innych tematach, to jest prawo mieszkańców do uzyskania informacji.
Pan podaje kwoty w raporcie, który stał się już sprawą publiczną, rozesłał pan ten raport do mediów, ale oprócz tego, że podaje pan kwoty, tak jak mówi pan, też znamy wydatki dotyczące oświaty, kultury, chociażby zdradza też pan poniekąd kulisy negocjacji, prawda? Mówi o tym, jakie są propozycje na stole dotyczące wymiany pewnych gruntów. To też jest potrzebne? Tej wiedzy potrzebuje zwykły mieszkaniec miasta?
Uważam, że to jest potrzebne, dlatego że zrobiliśmy taką inwentaryzację tych nieruchomości, które są strategicznie potrzebne miastu, z uwagi na to, że na przykład przebiegają tam czy tory maltanki, czy tory tramwajowe. Z drugiej strony mamy też nieruchomości miejskie, które są na przykład bezpośrednio przy katedrze i uważamy, iż w takiej sytuacji racjonalnym byłoby dokonanie wymiany tych gruntów, które naszym zdaniem potrzebne będą Kościołowi i z drugiej strony tych gruntów, które z uwagi na publiczne cele, które te nieruchomości spełniają, są potrzebne miastu. Ponieważ dotarły do mnie informacje, iż deweloperzy, wiedząc, jakie są możliwości w zakresie formułowania roszczeń przez podmioty kościelne, przede wszystkim przez drukarnię Świętego Wojciecha, spółkę z o.o., próbowały w ten sposób jakby pozyskiwać te najatrakcyjniejsze nieruchomości miejskie, takie na przykład jak właśnie na Placu Wiosny Ludów.
Plac Wiosny Ludów i także Osiedle Łowieckie.
Uznałem, że to wymaga takiego kompleksowego rozwiązania. Zresztą ta propozycja, by uzgodnić te wszystkie kwestie całościowo. Ja ją zaproponowałem na spotkaniu z arcybiskupem Gądeckim i w tym zakresie uznaliśmy, że to jest najlepszy sposób, żebyśmy nie robili takich transakcji jednostkowych. Ta kompleksowość i całość, całościowe spojrzenie na to. Natomiast z uwagi na to, że takie kwestie budzą emocje i to widać w internecie, uznałem, że znacznie lepiej będzie dla wszystkich, również dla Kościoła, gdy tutaj będzie miała miejsce pełna transparentność, bo mieliśmy szereg niedomówień, szeregnego rodzaju wątpliwości. Gdy są twarde dane, twarde liczby, to tych wątpliwości wtedy nie ma.
Rozumiem, dobrze, to porozmawiamy w takim razie teraz o wartości, jaka ma płynąć z tej jawności. Marcin Libicki, to dobrze, że prezydent włącza, pozwala mieszkańcom na takie poczucie, że są włączeni w proces negocjacji, że nic tutaj nie jest niejawne i skutek będzie poprzedzony drogą, która jest jasna dla każdego.
Tak. Ja po pierwsze uważam, że oczywiście sprawa uregulowania różnych problemów spornych jest rzeczą zupełnie naturalną. Pan prezydent odpowiada za miasto, Kościół odpowiada za Kościół. No natomiast transparentność jest, nie należy mylić z czymś, co bym nazwał listem otwartym, prawda? List otwarty się wtedy ogłasza, jeżeli nie da się w żaden sposób ujechać z tym partnerem do rozmów. Uważam, że jeżeli się chce coś osiągnąć, to jednak pewna dyskrecja na etapie wstępnym i powiedziałbym, może, i może więcej niż wstępnym, jest absolutnie niezbędna. Dlatego, że to mi przypomina negocjacje PO i PiS. Ogłosili publiczne negocjacje o koalicji, z koalicji nic nie wyszło. Właśnie dlatego, że takie ogłoszenie sprawy jest włączeniem opinii publicznej, ale dokładnie tak, jak pan prezydent powiedział. Pan zauważył, że są, nie wiem, czy pan użył określenia, nerwowe reakcje w internecie. Mhm. Czyli
na... Żywe, chyba pan powiedział, że żywe. Co, że to pobudza do dyskusji generalnie.
Że, mhm. Tak.
To źle?
Więc nagle okazuje się, że każdy aktywniejszy, prawda, słuchacz, tak powiem, i obserwator jest w to włączony i może wylewać swoje wszystkie pretensje na kogo chce. Uważam, że to nie jest fortunne. Druga rzecz, która się sama narzuca, to przecież pan prezydent no nie może występować w imieniu wszystkich, że tak powiem, właścicieli czy roszczeniowców z tych, wobec których Kościół ma roszczenie. No przypomnę szkołę baletową, prawda? Pan prezydent nie ma żadnego wpływu na szkołę baletową, bo to był spór Kościoła z Ministerstwem Kultury, prawda? Zresztą wygrany.
Ale nie ma prawa jako prezydent zwrócić uwagę na to, że jest to element generalnie interesów między sferą publiczną
nie w tej formie,
a
kurią, którą przyjął pan prezydent.
Tej, którą nazywa pan listem otwartym.
Ja z tą formą się nie zgadzam, bo to jest list otwarty. Drugie, to nie będzie całościowe uregulowanie spraw spornych. Dla opinii publicznej to nie jest całkiem jasne, ale dla każdego i dla pana prezydenta jest zupełnie jasne, że nie ma prawie żadnego wpływu na przykład na szkołę baletową. Trzecia rzecz. No istnieją sądy, przed którymi wszystkie sprawy sporne są załatwiane, zresztą wygrywane przez Kościół, tak jak szkoła baletowa, jak ósemka, prawda?
Czyli pan namawia jednak do większej dyskrecji.
Ja namawiam do dyskrecji do czasu. Jeżeli pan prezydent dojdzie do wniosku, że nie jest w stanie załatwić z Kościołem...
Tak jak pan powiedział, ujechać.
Że nie dał, nie jest w stanie ujechać, to ja nie mam nic przeciwko temu, że pan prezydent powie, starałem
ale
się.
Ale mówi pan, że ta granica jeszcze nie została przekroczona. Jeżeli słyszymy o tym, że kuria na przykład...
Nie została przekroczona.
Ale jeżeli słyszymy o tym, że kuria na przykład podpisuje wstępne umowy notarialne z deweloperami, dwoma deweloperami dotyczącymi... Na razie wiemy o dwóch sprawach publicznie, dotyczącymi działek, które dalej są miejskie, ale kuria już dogaduje się z deweloperami na temat...
Umowa wstępna normalnie, jak się zawiera, to trzeba przyjść
planami ze wszystkim. Jest dla pana ale przekroczeniem jeżeli, takiej granicy, proszę, poza
nie,
którą jawność
dlatego,
jest potrzebna?
Jeżeli kontrahent Kościoła jest gotów podpisać, kupując kota w worku, to i tak... To
ale nie może tego kupić, bo nawet kuria jeszcze tego nie ma.
No dobrze, ale proszę panią, to nie może przesądzać i tak o tym, co się z tym potem
nie,
stanie.
Nie, bo trzeba tylko dopytać, dla pana to nie jest ta granica,
ja oczywiście
która
mogę się z panią redaktor na przykład umówić, że kupię samochód, który pani dostanie jutro. Jeżeli chcę ryzykować taką umowę z panią, to jest moja sprawa i pani sprawa.
Dobrze, Andrzej Nowak, dla pana to jest przekroczenie granic jakichś i już ta jawność jest potrzebna? Czy w ogóle potrzebny jest taki wyznacznik jakiś?
Tak, chciałem zwrócić uwagę, że to wezwanie do transparentności jest tak naprawdę wezwanie do podtrzymania układów, które trwały cały czas, tak? I tutaj też bym był lekko bardziej sceptyczny co do równowagi partnerów, tak? Bo jeżeli strona kościelna, tak? Kiedy w sprawie tej Wiosny Ludów,
dwie działki.
Dwie działki i przedstawiciel Kościoła mówi, że nie pamięta, z kim się umawiał, to trudno jest założyć dobrą wolę w negocjacjach, tak? Bo ja trudno mi sobie wyobrazić, że ktoś nie może, może nie pamiętać, z kim rozmawiał na temat wielomilionowej działki, tak? To jest, więc jakby tutaj, delikatnie mówiąc, dobra wola jest chyba zachwiana. A po drugie, bo pan europoseł akcentował ten poziom prawny, tak, że Kościół wygrywa w sądach. Ja się cieszę z tego...
Szkoły baletowej.
Tak, cieszę się z tego raportu, bo tutaj, jak wskazuje Ewa Łętowska, tak, kiedyś rzecznik, tak, praw obywatelskich, potrzebny jest właśnie jasny rozdział, tak, czy jasny podział tego, co w stosunku państwo-kościół, bo taki niejasny, tak wachliwy mechanizm jest wrażliwy na zmianę demokracji, tak, na powiewy kalendarza wyborczego, to po pierwsze, tak, po drugie jest wachliwy na ciągłą renegocjację, tak, a wiemy, że ci partnerzy nie są równi, tak, pewne władze miejskie będą bardziej sprzyjać stronie kościelnej, inne nie, tak.
Czyli ustalić raz na zawsze.
Tak, znaczy no, nie da się pewnie raz na zawsze, tak, ale przynajmniej jaśniej, tak. Po drugie, prawo, o ile nie jest otoczone pewnymi silnymi instytucjami publicznymi, tak, silną wolą polityczną, na przykład, tak, miejskimi władzami, które będą jasno reprezentować interes mieszkańców, samo prawo też jest instrumentem wachliwym. Tak, my to w Polsce wiemy bardzo dobrze, że tak jak było ze sprawą czyścicieli kamienic do niedawna, tak? Prawo jest silne,
teraz trochę to poprawiamy,
kiedy uderza w słabych, tak? I nagle okazuje się niesamowicie słaby, kiedy ma się zmierzyć z silnymi.
Ale to ja pana opinii próbuję zrozumieć. Czy pan wierzy w to, że to, co proponuje prezydent, może być początkiem jakiegoś mechanizmu trwałego, który coś zmieni, ta jawność będzie taką praktyką i coś nam to da?
Czy to jest duża zmiana i moim zdaniem to powinna być praktyka, tak, której rozpoczynamy tego typu negocjacje. Tak?
No dobrze, wracam do prezydenta, bo pan powiedział, panie prezydencie, przed chwilką, że więcej jest takich spraw jak Plac Wiosny Ludów, Osiedle Łokietka. Wiemy o takich dwóch, gdzie już kuria drukarnia spotkała się, podpisywała wstępne umowy niezobowiązujące, co prawda, z deweloperami, choć jeszcze tych gruntów nie ma. Jakie są jeszcze tego typu sprawy?
No jest jeszcze kilka takich tematów, które w tej chwili analizujemy. Ja nie chciałbym na dzisiaj...
Ale podobne...
Podobny mechanizm.
A czy
natomiast
wiemy,
też
kto...
chciałbym przy okazji się odnieść do tego, że Kościół wygrywa wszystkie te spory.
Nie wszystkie,
tak, nie jest,
dwa.
Tak nie jest.
Znane najbardziej.
Ale to te znane. Natomiast jest wiele pozwów, które są oddalane, które są uchylane. Także to tak nie jest, że
no Malta,
że
chociażby
Kościół
ta
wygrywa.
Sporna kwestia ostatnio dotycząca...
No ale właśnie utraty są sądy. Dlatego ja apeluję o sądy.
Natomiast jeśli chodzi o szkołę baletową, to jest jedna z nielicznych szkół baletowych w ogóle w Polsce, bodajże jedna z czterech. I dla Poznania ona ma bardzo wielką wartość. To jest pierwszy element. W ogóle ten wyrok sądowy jest kuriozalny, bo to przecież nie zostało zabrane przez Niemców w czasie wojny, czy potem komunistów, tylko jeszcze w czasie zaborów. I tutaj również musimy mieć na względzie to, że realizując pewne zadania, czy Kościół, czy miasto, działamy na rzecz lokalnej społeczności. Nie możemy mówić o czymkolwiek w oderwaniu od tego elementu. I to jest bardzo istotne, by w tym zakresie działać na rzecz tej naszej wspólnoty i na rzecz mieszkańców.
No dobrze, ale to ja od razu mam pytanie do pana Marcina Libickiego a propos szkoły baletowej również, bo chciałam pana dopytać o to, czy pana, jak pan ocenia, jak pan patrzy na działanie kurii w tej konkretnej sprawie. Jak wiemy, były negocjacje między Skarbem Państwa a kurią i strony już ponoć ustaliły tę kwotę 10 milionów złotych, kiedy okazało się, że jednak kuria chce więcej. Ministerstwo miało to bardzo oburzyć i na razie sprawa jest w zawieszeniu. Przystoi kurii w ten sposób negocjować?
Chciałbym powiedzieć, że używanie argumentów pozaprawnych jest bardzo ryzykowne. Dlatego, że pan prezydent powołuje się, rozumiem, jako prezydent Poznania na dobro mieszkańców i dobro miasta. Natomiast to jest bardzo ryzykowne, bo na tej zasadzie można zrobić wszystko i to, przepraszam, panie prezydencie, pan wie, że jak bardzo pana szanuję i pana nową politykę miejską, ale naprawdę to prowadzi do tam, gdzie zaprowadził komunizm, kiedy konfiskował ludziom wszystko.
Ja dlatego, nie chcę być niczym adwokatem, ale
teraz
tylko chcę podkreślić.
Rzecz, pani podkreślić. Mówi, czy to było słuszne. Mm-hmm. Szkoła baletowa była, jak wiadomo, własnością i zapisana po dziś dzień jako własność FARY, prawda? Została odbudowana przez państwo zgodnie z ówczesną ustawą, za co państwo miało 50 lat użytkowania. Te 50 lat minęło i Kościół zażądał zwrotu swojej własności. Proszę panią, ja jako katolik oczekuję, że Kościół będzie dbał o swoje sprawy finansowe. Mhm. Dlatego, że to są również pośrednio moje sprawy
finansowe.
No tak,
finansowe. Tylko wie pan, jest tak,
więc
że z jednej strony...
To jest argument o dobru społecznym, ale ja wracam do argumentu prawnego. Kościół wygrał sprawę ze szkołą baletową, ale jednak nie mogę nie skomentować, że Różalski, który prowadzi szkołę baletową, zorganizował pląsy uczniów, wplątał swoich uczniów pod
troszkę
sądem, pląsy uczniów pod farą w czasie mszy i otwieranie okien i puszczanie muzyki na cały regulator, czego byłem świadkiem, zagłuszając nabożeństwa w farze. Włączanie uczniów, to zresztą dotyczy też ósemki, dyrektor każdej takiej szkoły powinien zostać odwołany z dnia na dzień.
No dobrze, to już jest taka opinia, rozumiem, trochę na marginesie, ale to ja w takim razie z tym pytaniem do Andrzej Nowak, to może pana poproszę
Bo tutaj się pojawił argument dobra wspólnego, a pan poseł Marcin Libicki podkreśla legalizm i gdy on przywołał ten argument komunizmu, to nie sposób teraz skontrować, że argument legalizmu jest dokładnie tak samo obosieczny, tak? Po to właśnie mieliśmy prawa człowieka, po II wojnie światowej, żeby walczyć z legalistami, bo gdybyśmy byli legalistami, nie dałoby się skazać większości zbrodniarzy hitlerowskich, tak? Właśnie dlatego powstała ta podstawa godnościowa, tak? Odwołująca się do pewnych aksjologicznych podstaw prawa, żeby walczyć z legalistami, no tak, którzy w imię litery...
Nie chcę odebrać...
Ale ja nie, teraz nie kontroluję pana uwagi.
Tak, jak postępował no, Hitler.
Ale, przepraszam. Ale mamy liceum, nie, mamy ósemkę, tak, i mamy Maltę. Obie te sprawy tak naprawdę z ducha prawa i sprawiedliwości, że tak powiem, tak, nie są kościelne, tak? W obu przypadkach czy to księgarnia, czy to kościół, teraz ksiądz, nie pamiętam teraz nazwiska, przepraszam, byli publicznymi, nie wiem, aktywistami, tak, którzy zbierali pieniądze, reprezentowali społeczność Poznania, tak? To nie były, to nie, oni nie byli właścicielami tych pieniędzy, tak? Więc teraz jest, delikatnie mówiąc, konflikt między literą.
Dobrze, zejdźmy
z... Mnóstwo to, spraw prawnych wygrywanych bardzo wątpliwych w sprawie reprywatyzacji gruntów.
A przypomnę, że można, właśnie to, skierowana do Trybunału Konstytucyjnego to, ustawa.
Tu bym się odniósł.
Jacek Jaśkowiak.
Po pierwsze, te tereny nad Maltą, ten park narodowy, one miały być zwrócone po uzyskaniu niepodległości, o co wnosił zresztą prezydent Ratajski.
Pan to wytknął i przypomniał w swoim raporcie te właśnie sprawy.
I w tym momencie to była pewnego rodzaju umowa społeczna. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że jeżeli spojrzymy w ten sposób, że faszyści coś odebrali, czy odebrali komuniści, ale to my teraz, to mieszkańcy Poznania dzisiaj, tak, zamiast na żłobki, te pieniądze idą na te cele. My musimy sobie teraz powiedzieć, kto to oddaje. Tego nie oddają ci, co zabrali w 45 czy w 39, oddają to teraz mieszkańcy Poznania i to też trzeba mieć na względzie. Czyli z jednej strony ta umowa społeczna, która nie została dotrzymana, gdzie rzeczywiście jeszcze przed wojną to było podnoszone, czas na to, żeby do tego podejść również nie tylko przez pryzmat legalizmu. Gdybyśmy tak patrzyli, no to pewnie trzeba by było Manhattan zwrócić Indianom w Ameryce, tak, siuksom, czy tam może Apaczom. I nie możemy tak patrzeć, tak? Minęło kilkadziesiąt lat i należy do tego podejść również elastycznie, przede wszystkim kierując się dobrem mieszkańców, bo przecież ci mieszkańcy to przede wszystkim katolicy.
Po to jest prawo. Po to jest prawo, żeby kierować się prawem. Argument dobra społecznego, który jest wbrew prawu ustanowionego w wolnym, demokratycznym kraju i jeżeli to prawo jest złe, to trzeba walczyć, żeby je zmienić. Tak jak jest właśnie z sprawą ustawy reprywatyzacyjnej w Warszawie, gdzie ma być zmienione istniejące prawo po to, żeby móc realizować...
No, na razie nie będzie, bo ustawa została skierowana.
Ale ja tylko... Panie prezydencie, przepraszam. Pan jest prezydentem Poznania, dlatego że 762 lata temu wójt Tomasz Zgubina dostał od książąt wielkopolskich. I panu nikt tego nie kwestionuje, czy to było dawno, czy niedawno. Mówić teraz, że umowa społeczna jakaś była zawarta 130 lat temu, jak chodzi o te tereny świętego Wojciecha. I pan egzekwuje wbrew prawu jakąś iluzoryczną umowę społeczną, którą nikt przed panem nie chciał.
Ja tylko przypomnę, że sprawa spornych gruntów nad Maltą akurat w tej chwili wygląda odwrotnie. To drukarnia dąży do tego, żeby została ponownie uznana za właściciela. Ale to na marginesie.
Ale my mówimy o sprawach panowie, i o zasadach.
No ja rozumiem, tylko mówię, że ta zasada akurat w tej konkretnej sytuacji trochę z innej strony trzeba na nią spojrzeć i zastanawiam się, kiedy pana słucham, czy skoro argument sprawiedliwości historycznej w kwestii tego folwarku maltańskiego nie działa, to dlaczego ma działać w sprawie gruntów odzyskiwanych? W sprawie tych gruntów nad Maltą, dlaczego ma działać w momentach...
Ani ósemki, ani grunty nad Maltą nie należą prawnie...
Panowie, ja mam trochę...
Przepraszam, ale w ósemce szkoła katolicka, która ma już wypełnionych spis wszystkich uczniów od pierwszego września.
Ale to nie jest ten argument.
To jest prawny argument.
Nie, to jest argument siły.
Ale to jest też argument, naprawdę argument, że jakieś moralne aspekty...
Panowie, idźmy dalej. Mam pytanie do prezydenta Jaśkowiaka. Pan apeluje w swoim raporcie o uzgodnienie zasad współpracy, jawność, elastyczność, o której pan mówi, ale mówi też o tym, że jest potrzebna symetria w relacjach miasta z kurią. Na czym ta symetria ma polegać w kwestii spornych gruntów, w kwestii ustalania czynszów, dotacji? Symetria miasto a kościół.
Symetria ma polegać na tym, że jeżeli miasto korzystało z na przykład takiego budynku jak ósme liceum, to w tym momencie, jeżeli na zasadach rynkowych miasto ma płacić czynsz podmiotem kościelnym, to również w drugą stronę. Jeżeli podmioty kościelne korzystają z nieruchomości miejskich, powinny płacić na zasadach rynkowych, a tak nie jest.
A to znaczy, że będziemy podwyższać jako miasto czynsz?
Tak,
bo pan, tutaj wylicza tak w raporcie czynsze gimnazjum ulica Kanclerska 14 tysięcy złotych rocznie, Mińska 11 tysięcy, a miasto płaci nawet 66 tysięcy złotych rocznie. No to no, co, dążąc do symetrii, będzie teraz miasto podwyższać te czynsze kurii albo dążyć do obniżenia swoich?
Ja apeluję o to, żebyśmy przyjęli jedną zasadę. Jeżeli jest tak, że podmioty kościelne korzystają z nieruchomości miejskich, to robimy to po cenie symbolicznej, ale w drugą stronę, jeżeli miasto korzysta z nieruchomości kościelnych, to również po cenach symbolicznych. Czyli przyjmijmy zasadę, że albo robimy to na zasadach symbolicznych, ja bym to proponował, bo to robimy dla społeczeństwa, albo przyjmijmy zasadę, że to jest na cenach rynkowych.
No, panie prezesie, ale to oznacza to negocjacje działać... wysokości tych czynszów? Bo dalej nie wiem, one są jak na razie ustalone.
Tak, no i to w tym moim liście, czy w propozycji porozumienia, ja właśnie proponuję, byśmy zrobili to na setach symbolicznych. Natomiast jestem otwarty na to, że arcybiskup będzie chciał to zrobić na setach rynkowych.
Mamy telefon, słuchasz, mam nadzieję, jeszcze na linii. Dobry wieczór. Halo, halo, słuchamy.
Halo, dobry wieczór.
Witam, słuchamy pana.
Dobry wieczór. No, na początku od razu mówię, trzymam kciuki za pana, panie prezydencie.
Dziękuję.
Bo wreszcie ktoś zaczął mówić o rzeczach, które gdzieś tak się przeplatały i gdzieś pokątnie zostały mówione, a wreszcie pan powiedział, wyrzucił kawę na ławę, bardzo się z tego cieszę. A pan poseł Lipiński, znany katolik, obrońca każdej sprawy, gdzie Kościół w jakiejkolwiek sprawie był zamieszany, mówi, że Kościół odzyskuje ziemię czy majątki, które zostały zabrane. Pełna zgoda. Każdy właściciel ma prawo dostać zwrot gruntu, który został bezprawnie zabrany. Ale na przykład przypomnijmy kwestię funduszu kościelnego. Została zawarta umowa pomiędzy PRL-em a właśnie Kościołem i poprzez fundusz kościelny zostały zwracane majątki zabrane. Tak samo działała komisja majątkowa, która działała w bardzo dziwny sposób, też zwracała majątki. Nikt nie miał o tym pojęcia. Więc pamiętajmy o tym i zachowujmy pełen umiar.
Bardzo dziękujemy.
Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Jeszcze jeden telefon. Od razu mamy słuchacza na linii. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, Marek.
Witam.
Powiem w ten sposób. Ponieważ relacje między państwem a kościołem, miastem a kościołem wzbudzają bardzo duże emocje społeczne, dlatego prezydent miasta ma w tym momencie 100% rację, mówiąc o tym, że trzeba to troszeczkę odsłonić, te kulisy, bo nie ma nic gorszego niż domysły. I to nawet Kościół katolicki powinien być tym zainteresowany. Natomiast jeśli chodzi o pana posła, mam nadzieję, ostatniej kadencji, to...
Byłego posła, panie Marku.
A, byłego posła, to całe szczęście. Sorry. To w takim razie równie dobrze można by wystąpić o jakieś zwroty ziemi zabranej w bitwie pod Grunwaldem. Mhm. Bez przesady. Pozdrawiam serdecznie.
Bardzo dziękuję. Ja z pytaniem do pana Marcina Libickiego o tę kwestię, na której skończyliśmy, czyli... No bo to jest konkretny przykład, tak? Mamy szkoły, które zajmują publiczne miejskie budynki, z drugiej strony miasto użyczające swoje budynki kościelnym szkołom. Jak słychać, jak widać, nie ma równowagi w wysokości tych czynszów, a ona jest potrzebna? Czy jest potrzebne specjalne traktowanie?
Sprawy, ale ufam, że tak jak pan
prezydent powiedział, znamy liczby, znamy
że nie
kwoty
ma tej
i fakty.
Równowagi. Mhm. Ja apeluję cały czas o drogę prawną. Przecież jeżeli jest umowa zawarta, to ta umowa jest na określony czas.
No tak, ale można
czas
ją renegocjować. Umowa, więc moje pytanie do pana jest takie,
czy
te kwoty powinny być ekwiwalentne?
I dlatego uważam, że znaczy takie, jakie pan prezydent uzna, druga strona...
Pan jako poznaniak uważa, że powinny być te poziomy do siebie zbliżone, to ile płaci miasto kurii powinno być takie, jak to...
Z strony rynkowe ceny. Ale mówimy teraz o porównaniu szkół i szkół, prawda? Bo nie możemy mówić hurtem o wszystkim, bo pan prezydent wspomniał, że Kościół powinien na swojej ziemi postawić na przykład pomnik wdzięczności. Tak w mediach usłyszałem. No, więc wie pani, to jest zupełnie inna sprawa.
To, no pomniku
więc
to
właśnie,
może jeszcze za chwilę, ale...
Tam, jeżeli to jest sprawa szkół i szkół, po obu stronach, to jest zupełnie nie widzę żadnych przeszkód, żeby pan prezydent zmieniał umowy, jeżeli druga Rozumiem. Strona zapłaci, prawda?
Czy rynkowe podejście do kościoła, Andrzej Nowak, jest taki sam partner biznesowy jak każdy inny? Bo to jest trochę pytanie o to, czy interesy mają wymiar moralny.
Niebezpieczny moment, tak, jeżeli przyjmiemy tylko rynkową kategorię. Tak tutaj ja rozumiem w pełni to zastrzeżenie pana prezydenta, tak, który wybrał tą wersję symboliczną, tak, która według dla mnie jest niebezpieczna. symboliczna, tak? Bo ja boję się, że słowo symboliczne będzie oznaczało znowu pewną, nie, znaczy nie ze strony prezydenta, tak? Ale potencjalne otworzenie drzwi do mało transparentnych negocjacji. Ale ja się boję języka rynkowego, tak? Bo to oznacza, że otwieramy też drogę deweloperom, tak? Do czysto rynkowego myślenia o przestrzeni miejskiej. A tutaj niestety się okazuje, że Kościół i Kuria jest po stronie deweloperów, jest po stronie rynku, tak? Jest po stronie, i teraz jakoś się okazało, ze szkołą baletową, jest to także po stronie, właściwie ustawia się w pozycji korporacji międzynarodowej, tak? Bo kiedy doszło do renegocjacji umowy, nagle przedstawiciele Kurii powołali się na decyzję w Watykanie, tak? Czyli to jest dokładnie to samo, co robi Facebook, tak? Który zarabia na polskich obywatelach, a którzy chcą dochodzić swoich praw i wtedy mówią, słuchajcie, sprawiedliwości i prawa w Irlandii, tak? Bo tam jest centrala, tak? Tam są przepływy. Także to jest bardzo niebezpieczne. Ja bym chciała jeszcze tutaj na prawo umów i negocjacji, proszę. Tak? Umowa z silniejszym powinna być renegocjowana, tak? Ona służy silniejszemu, tak? Jeżeli umowa...
A kto jest silniejszy tutaj dla pana? Kurie jest silniejsza w tych relacjach?
Jest silniejszy, tak? Był fundusz kościelny, tak?
Prezydent powątpiewa.
Były niejawne negocjacje. No przepraszam, drugi po skarbie państwa posiadacz ziemski, tak? Niesamowity beneficjent dopłat unijnych.
O wydźwięku lokalnym, ale
Dobrze,
no to wróćmy do tych spraw konkretnych w takim razie. Skoro mówimy o konkretnych przykładach, panie prezydencie, no to mówił pan o tej symetrii, o tej ekwiwalentności, że to powinno być tak ustalone, żeby obie strony były traktowane równo. Co zrobimy w takim razie z tym rezerwatem traszek i działkami, na które można się wymienić, a o których powiedział pan publicznie, że na Placu Wiosny Ludów i na osiedlu Łokietka tych ziemi kuria od miasta nie dostanie? No, są inne propozycje już?
Nie, no ja rozumiem podejście biznesowe Kurii, tak, no bo uzyskując teren czy działki na placu Wiosny Ludów, można je spieniężyć, dostać za nie 5 milionów złotych, tak. No nie da się spieniężyć rezerwatu traszek, bo nie wyobrażam sobie, żeby na to znaleźć kupca. Ja w takiej sytuacji nie widzę potrzeby, żeby w tym zakresie takie działki kupować.
Co dalej?
Niech sobie tam jest rezerwat i niech Kościół ma te działki i jakby biznesowo patrząc ze strony miasta Poznania, absolutnie nie zamierzam tracić tak naprawdę znacznie większych kwot, bo ja muszę też finansować żłobki, przedszkola i to jest moje zadanie. Ja nie mogę pozwolić na to, niezależnie od tego, kto mi te pieniądze będzie chciał wyrywać, czy deweloper, czy jakaś parafia, czy kuria, tak na to, no to jest moje zadanie, żeby bronić interesu mieszkańców i budżetu mieszkańców.
Mamy telefon, słuchacz na linii, dobry wieczór. Witam, słuchamy pana.
Czy mógłbym zadać pytanie, bo ja jestem z urodzenia poznaniakiem, tylko ciekawi mnie kwestia na przykład działek, bo moja ciocia mieszka, może nie będę mówił o osiedlu, jak wygląda kwestia działek rekreacyjnych tego typu.
No, tak można... konkretniej można to pytanie sformułować, bo wie pan, rozmawiamy o relacjach miasto-kuria i nie wiem teraz za bardzo...
Na przykład jeżeli, bo ja jestem, nie będę się tu preferował, czy jestem wierzący, czy niewierzący, czy przykładowo, jeżeli kuria... Ja
mam wrażenie, że niestety nie dojdziemy do żadnego konkretnego zakończenia. Bardzo pana przepraszam, ale mieliśmy jeszcze kolejny telefon, także zapraszamy 618-654-654. Wracam do tematu tych spornych kwestii. Marcin Libicki. Kuria to taki sam biznesowy podmiot jak każdy inny i powinien być traktowany, jak pan postuluje, na całkowicie rynkowych zasadach,
nie,
czy uprzywilejowany?
Znaczy, jeżeli nie możemy mówić o kurii w każdej sprawie rynkowej, że powiedzmy idzie procesja, a pan prezydent
nie, ale mówimy o konkretnych
zarządza.
Sprawach
ale
tutaj...
Jeżeli mówimy o wynajmie, sprzedaży, kupnie, to powinno przede wszystkim oparte
podmiot
na prawie.
Podmiot normalny rynkowy.
Na prawie. Jeżeli Kościół odzyskuje rynkowy... coś na zasadzie prawa i chce sprzedać deweloperowi czy kurii, czy miasto, to uważam, że powinien dostać ceny rynkowe. Jeżeli miasto chce sprzedać Kościołowi i Kościół chce kupić, nie ma powodu, żeby czymś innym się kierować. Bo Kościoła misja polega na tym, że Kościół musi mieć środki materialne, ale oczywiście zgadzam się, że nie ma powodu, żeby to było kosztem środków przeznaczonych do gospodarki
A jak panu
miejskiej.
Podoba się taka sytuacja, z jaką mamy do czynienia w tej chwili? Jeszcze wracam do sprawy działek na Placu Wiosny Ludów i osiedlu Łokietka, kiedy szef jednej z firm deweloperskich mówi w ten sposób, cytuję, nie ukrywam, że od lat mamy kontakty z poznańskim kościołem, jesteśmy na bieżąco z tym, co akurat kuria ma w swoich zasobach. Okazuje się, że to jest właśnie taka stała praktyka, że kiedy kuria ma na widoku możliwość przejęcia jakiejś działki, to już od razu awansem dogaduje się z deweloperem.
To mnie bardzo cieszy, bo ja podkreślam, że...
Jako katolika pana nie oburza w żaden sposób takie działanie.
Tylko mnie cieszy. Kościół, każdy ma urząd ekonoma, jest obowiązany dbać. Mój Kościół bardzo się cieszy, że dba dobrze o swoje interesy finansowe zgodnie z prawem. Proszę panią, ja chcę...
I negocjować ma do końca, do upadłego.
Oczywiście, proszę panią, jeżeli Kościół uczy, jeżeli my kształcimy, na przykład, wiadomo, Kościół kształci księży, bez żadnych dotacji, z własnych pieniędzy.
To jest prawda. Jeżeli,
dobrze, proszę pana, to pan za chwilę zabierze głos. Seminaria są utrzymywane przez Kościół i przez wiernych. A
Uniwersytet Lubelski
dobrze, ale proszę pana, przepraszam, proszę słuchać o seminariach. Natomiast jednocześnie, prawda, kształci się filozofów, tak zwanych filozofów, bo filozofów dzisiaj nie ma, jak Hartmann, jak Sieroda, za moje pieniądze ja nie domagam się likwidacji filozofii. Natomiast jak się kształci księży, których potem ojciec pani Sierody, walczący z Kościołem, wzywa, żeby ich go wyspowiadali na łożu śmierci.
Dobrze, trochę
odchodzimy od spraw poznania. Kościół musi mieć środki na swoją działalność.
Rozumiem, o to mi
po
chodzi.
Co, żeby mieć księdza do wyspowiadania Jaruzelskiego, do wyspowiadania Oleksego i do wyspowiadania
ojca pani Sierody. Za momencik Andrzej Nowak, ale mamy telefon. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Słuchamy pana.
Chciałbym uprzejmie panu Libickiemu szczególnie przypomnieć, że Kościół powinien się w swoim życiu kierować nie tylko elementami prawa państwowego, ale elementami moralności. I zachęcałbym pana Libickiego, żeby bardzo głęboko przeanalizował księgę, którą jest Biblia, którą są zanotowane wszelkie prawa moralne. Biblia mówi znakomicie, co mówił Jezus, że darmo dostaliście, darmo dawajcie. Także tutaj moralność chyba Kościoła jest naprawdę pod wielkim znakiem zapytania.
Bardzo dziękuję. Mamy kolejne telefony, ale za momencik, panie prezydencie, pan nie ma poczucia takiego, że trochę pan się przyczynił albo sam wywołuje taką ideologiczną wojnę w Poznaniu?
Nie,
bo to, co pan mówi, że jest zaproszeniem do jawności, jest trochę takim napuszczaniem dwóch grup na siebie. Taki mamy efekt i właśnie widać go w tej chwili.
Nie, tak nie. Zresztą to widać po tych telefonach.
Chyba spodziewał się pan tego, że tak będzie.
Właśnie, absolutnie po tych telefonach widać, że uważają mieszkańcy, iż tak należy zrobić. Zresztą ja powiem tak, iż to nie jest jakiś mój nowy pomysł, bo jeżeli spojrzymy na finanse Watykanu, to właśnie Jan Paweł II w 1994 roku doprowadził do jawności. Zaprosił takie podmioty jak Pricewaterhouse. Zaczęto przygotować sprawozdania finansowe po to, żeby wszyscy mogli zobaczyć, ile Kościół przeznacza na cele dobroczynne, ile przeznacza na swoją administrację, ile przeznacza na utrzymanie kurii. I taka transparentność jest czymś naturalnym. Ona również występuje w Niemczech, ona również występuje w Norwegii, w innych miastach, w krajach, we Włoszech również. I w tym momencie jesteśmy częścią Europy, jesteśmy w Unii Europejskiej. Nasi mieszkańcy są coraz bardziej świadomi.
Czyli ja rozumiem, że to ma być stała praktyka w Poznaniu, tak? A nie jednorazowy raport, który zbiera trochę to, co się działo w przeszłości.
To jest nieuchronny proces. Mieszkańcy będą chcieli wiedzieć, na co są przeznaczone środki publiczne. Kościół dostaje dotacje od państwa i w tym momencie mieszkańcy mają prawo wiedzieć, na co te środki są przeznaczane. Bo ja również uważam, że Kościół spełnia szereg zadań bardzo ważnych, takich jak Caritas. I wręcz czy te wigilie dla bezdomnych, czy śniadanie wielkanocne. Ja jestem gotów w szerszym zakresie współpracować z Caritasem, bo Caritas świetnie też realizuje te zadania w tym obszarze.
Mamy telefon.
Natomiast to chodzi o transparentność.
Mamy telefon, odbierzmy jeszcze. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witam, słuchamy pana. Dzień dobry.
Tylko tak krótko, nie chcą atakować pana Libickiego, nie taka intencja, ale zapomniano tutaj, że Kościół to nie majątek, nie te budynki, działki, tylko wspólnota ludzi wierzących, która na decyzjach kurii traci, bo przeprowadzanie liceum to jest stres dla uczniów, zaburza się historię, ciągłość funkcjonowania szkoły, teraz następnej, baletowej. I powiem tak, że miasto finansuje przecież naprawy, remonty kościołów. Jeżeli mnie pamięć nie mieli, kwotą 900 tysięcy złotych w tym roku, tak gdzieś słyszałem.
7,5 miliona w ciągu 5 lat.
I powiem tak, że tutaj nie powinniśmy dyskutować o działkach, majątku w kontekście religii, ale po prostu wierni tracą na tym. Przecież kto chodzi chociaż raz nad Maltę, widzi, ilu ludzi tam z tego korzysta. A według statystyki 80% z nich jest katolikami.
Mm-hmm,
I
bardzo...
i rozliczać to jakimiś srebrnikami, no trudno, trudno się z tym pogodzić. I
bardzo dziękuję. Dziękuję panu za ten głos. Jeszcze na chwilę prezydenta Jaszkowiaka wracam z pytaniem a propos tych działek i czy pan oczekiwał, że kuria będzie deklarować, na co chce przeznaczyć przejmowane od miasta ewentualnie w przyszłości działki?
Nie, ja uważam,
bo to nie jest biznesowa normalna praktyka.
Ja uważam, że nieuchronnym procesem będzie jawność finansów Kościoła katolickiego, tak jak to się stało właśnie
we
Włoszech, tak jak to jest w
Niemczech. Bo na razie, panie prezydencie, bo na razie jesteśmy oburzeni tym, że kuria, że przedstawiciele spotykali się z deweloperami i dogadywali się co do losu działek,
ja nie
które...
Przepraszam, nie jestem oburzony. Dobrze. Mówię, jesteśmy.
My jesteśmy jako wielu poznaniaków.
Ja jestem. Też...
Dobrze, nie mówię też w swoim imieniu. Wyrażam zdanie wielu osób. Czy pan oczekiwałby, że kuria będzie deklarowała przed przejęciem działek, że jest tak szczególnym podmiotem, że będzie deklarowała, jak widzi przyszłość danych terenów?
Nie, no ja uważam, że te tereny, z których kuria w tej chwili korzysta, czyli na przykład ten teren przed katedrą, tak, on jest z kurii potrzebny kościołowi, potrzebny katedrze, że w tym zakresie warto jest ten teren, który jest własnością miasta o powierzchni 2600 m2 zamienić na te nieruchomości, przez które przejeżdża kolej Maltanka. I mamy na przykład też nieruchomość przy 8 liceum, z którego też korzysta w tej chwili właściciel tego budynku. I chodzi o to, żeby ta nieruchomość została zamieniona na inne nieruchomości kościelne, a nie nieruchomości, które kuria czy drukarnia Świętego Wojciecha będzie chciała zbyć deweloperowi.
Czyli taki ma być mechanizm generalnie,
chodzi,
tak?
Chodzi o to, żebyśmy uporządkowali kwestie własnościowe. Ostrów Tumski jest takim miejscem bardzo mocno związanym z arcybiskupem, i z katedrą, i z kościołem. I w tym zakresie te tereny, które ma miasto w tym obszarze, w naturalny sposób powinny być przedmiotem zamiany na te tereny, które są potrzebne miastu strategicznie. Dla tych celów, realizacji celów publicznych.
Jeszcze jedno pytanie. Czy pan wie już, kto negocjował z przedstawicielem drukarni Świętego Wojciecha? Bo ksiądz Siuda, no nie wiem, wydaje mi się, że jest średnio być może wiarygodny, kiedy mówi, że nie pamięta, z kim ze strony miasta rozmawiał. A czy pan się dowiedział, czy to był dyrektor GUS, czy w marcu nie. To pana zastępca Mariusz Wiśniewski deklarował w sprawie w tych dwóch sprawach?
Nie, to w tym zakresie rozmawiałem z dyrektorem GUS-em i uzyskałem zapewnienie, że po pierwsze nikt takiej deklaracji nie składał. Poza tym to nie ten poziom decyzyjny.
Ale wie pan, trudno się domyślać, że kuria wymyśliła sobie
takie
deklaracje.
To nie ten poziom decyzyjny. Te deklaracje mogły paść tylko ze strony prezydenta Kruszyńskiego lub Grobelnego. Nie ma innej opcji. Poziom decyzyjny, jeżeli prezydent Jaworski akceptował delegację do Warszawy pani dyrektor Wójciak, to w tym zakresie poziom delegowania uprawnień był tak ograniczone, że tego typu decyzje mogły zapadać tylko na tym poziomie najwyższym, czyli prezydenta lub wiceprezydenta. I w tym zakresie to są właściwie tylko te ośrodki decyzyjne,
panie,
które mogły takie deklaracje
składać.
A
marzec
składać.
Tego roku i spotkanie rzekome z Mariuszem Wiśniewskim, przedstawicieli drukarni, gdzie oni po raz kolejny mieli dostać, albo czy to wymiana korespondencji, zapewnienie ustne o woli wyrażanej przez miasto, woli przekazania tych działek?
Prezydent Wiśniewski poinformował mnie o przebiegu tych rozmów i on zadeklarował, że absolutnie nie widzi możliwości, by przedmiotem zamiany były te działki na Placu Wiosny Ludów. On mi pokazał wręcz pismo, które zostało skierowane. W tym piśmie nie ma mowy o jakimkolwiek zamiarze, czy woli zamiany na te
mówi
działki
pan o piśmie
na
piśmie z marca, tak?
Tak,
na które powołuje to się było, ksiądz Siuda.
To było tylko zadeklarowanie, że propozycja, która została złożona przez drukarnię, by te działki na Łokietka były przedmiotem zamiany, że to zostanie rozważone. To jest absolutnie duża różnica pomiędzy tym, że prezydent, który wchodzi właściwie dopiero w pewną materię, mówi, że on to rozważy. I powiem tak, to prezydenta Wiśniewskiego bardzo zabolało, bo sytuacja, w której on jest osobą bardzo wierzącą, to jest człowiek, który chodzi do kościoła
regularnie.
Rozumiem,
że pewnie dla czuł się średnio komfortowo.
On
tak?
się czuł bardzo mało komfortowo w sytuacji, gdy dla niego wielki autorytet, czyli ksiądz, no, informuje opinię publiczną o tym, co nie miało miejsca. I to jest dla prezydenta Wiśniewskiego bardzo dyskomfortowe.
Mamy telefon, nawet dwa, ale posłuchajmy jednego ze słuchaczy. Dobry wieczór.
Nie wiem, czy to ja.
Witam, tak. Proszę, proszę panią o ściszenie radia, wyłączenie, bo mamy tam echo i słuchamy.
Dzwonię z samochodu, przepraszam. Ja chciałam tylko pozdrowić pana prezydenta i podziękować mu za działanie w tej sprawie, żeby te relacje z Kościołem były bardziej przejrzyste i naprawdę jestem dumna, że mamy w tej chwili takiego prezydenta. Natomiast panu posłowi, który tak zabiera głos w obronie Kościoła, chciałabym powiedzieć, że Kościół zamiast biznesem powinien się zająć wiernymi, ponieważ ci, a zwłaszcza młodzi, osoby w moim wieku, nawet wierzące, odchodzą od Kościoła właśnie dlatego, że Kościół się zachowuje tak, jak się zachowuje, szczególnie w Polsce, w naszym kraju.
Bardzo dziękuję.
Państwo jesteście ślepi na pewne rzeczy. Proszę otworzyć oczy.
Bardzo dziękuję, za ten głos. Będzie jeszcze jeden telefon, ale ja teraz wracam do rozmówców naszych w studiu, dr Andrzej Nowak. To jednak jest dosyć łatwe, takie atakowanie. Kościół ma być religią dla ubogich, zajmującą się przede wszystkim sprawami ducha i jest jednak także sporą, jeśli nie jedną z największych w ogóle instytucji. I być może nie ma tak naprawdę nic oburzającego w tym, że kościelna spółka przy okazji robienia innych dobrych rzeczy chce także pomnażać swój majątek.
Po pierwsze, założenie, że kościelna spółka robi dobre rzeczy, to jest faryzeizm. Był taki pan 2000 lat temu, który
zostawmy to. Nie ma prawa zarabiać.
Tak? Znaczy, ja chcę zarabiać, to jest podmiotem rynkowym, tak? Podlega rynkowym regułom i wtedy na przykład można byłoby się zastanowić, czy tego typu rynkowe usługi, jak lekcje religii w szkołach, powinny być opłacone z budżetu państwowego, tak? Bo nie ma najmniejszego powodu, nawet jeśli nie możemy wypowiedzieć konkordatu i lekcje religii są równolegle z etyką, okej, niech będą, ale dlaczego miałyby być nie traktowane rynkowo,
ale z tego,
tak?
Co pan mówi, wynika, że w sytuacji, w jakiej żyjemy teraz, kiedy mamy taki, a nie inny sposób finansowania lekcji religii,
to nie jest
i
dyskusja
tak dalej.
O religii, to jest dyskusja o ekonomii i społeczeństwie.
Pan byłby skłonny odebrać w ogóle możliwość istnienia i zarabiania takim spółkom jak drukarnia, księgarnia Świętego Wojciecha, bo trochę tutaj nie widzę możliwości połączenia
tego. Pamiętajmy, że tutaj występuje, nawet w telefonie było słychać taki trik.
Także te granice postawić.
Kościół jakby robi taki fajny trik, tak, że jeśli my mówimy o jakiejś, nie wiem, my mówiliśmy z panem prezydentem o wartościach, o sprawiedliwości, pan Libicki nagle stał się praworządnym rekinem biznesu, który jest realistą politycznym, tak? Ale kiedy my zaczniemy mówić o innych kwestiach, tak? Pewnie przywali nam moralnymi naukami Kościoła, więc to jest taka świetna obrotowa postawa, która służy pacyfikowaniu dyskusji rzetelnej na temat chociażby sporów ekonomicznych, tak? Zresztą to samo, temu samemu służy przekierowywanie uwagi na spory kulturowe, tak? Które pan próbował robić, przywołując postać profesora Hartmana, to nie miało najmniejszego sensu w dyskusji o działkach.
Wykształconego z moich podatków.
Ale nie ma to najmniejszej dyskusji na temat tego, jak miasto negocjuje z kurią i jak kuria próbuje zawłaszczać nasze dobro wspólne, tak? To jest próba po prostu przekierowania naszej uwagi na spór ideologiczny ze sporu ekonomicznego. Z dużą instytucją.
Ja chciałbym
jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę, na to, że w przyszłym roku będziemy obchodzić 1050. rocznicę chrztu. Sytuacja, w której z jednej strony oczekujemy od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wsparcia finansowego dla tych obchodów w Poznaniu i również Kościół oczekuje tego wsparcia. Ja widzę pewną niezręczność, że z jednej strony żąda się pewnych pieniędzy, bo one się prawnie należą, to jeżeli się prawnie należą, to może sfinansujcie sobie te obchody z tych pieniędzy. Tak? To też jest sytuacja dyskomfortowa. Jeżeli miasto przeznacza środki na konserwację zabytków, bo zależy nam również na zabytkach kościelnych,
w sytuacji, gdy
Kościół uzyskuje odszkodowanie na poziomie 78 milionów złotych, no to następuje pytanie, czy w tym zakresie warto i należy nadal finansować tego typu działania, czy Kościół być może ma wystarczające środki. Stąd ta transparentność, która jest ważna, bo w tym zakresie musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy w takim zakresie ja mam przeznaczyć te środki na konserwację zabytków, czy jednak na żłobki, czy na przedszkola. I to są stąd mój postulat tej transparentności, żebyśmy wiedzieli, na co przeznaczamy.
Panie prezydencie, przepraszam bardzo, ja nie mam nic przeciwko transparentności. Moje zastrzeżenia na początku naszej rozmowy były te, że ogłaszając publicznie swoje dezyderaty, zrobił pan, że wciągnął pan nerwową opinię publiczną i autorów facebookowych wpisów i tych telefonów zresztą do dyskusji, która utrudni załatwienie sprawy. Bo jeżeli by pan powiedział w ten sposób: załatwiliśmy to, to i to, zostało nam to i to. Sprawozdanie transparentne, bardzo bardzo
ale
dobrze.
Ale to pan mówi o sprawozdaniu z efektów, tak?
Nie, z efektów, bo proszę pani,
czyli co, negocjacje jednak muszą być tajne?
Rozumiem, że ta dyskusja, rozpoczął pan prezydent Jaśkowiak, bo poprzednio miasto załatwiało te sprawy
z kościołem,
coś tam dochodziło do nas i tak dalej. Natomiast pan prezydent przedstawił od razu z góry cały stan rzeczy, który moim zdaniem miał charakter, ten raport listu otwartego i powtórzę, doświadczeni negocjatorzy zaczynają od przekazania sobie swoich warunków.
Wie pan co, a to ja mam do pana jedno pytanie. Pan jako poznaniak byłby oburzony, gdyby okazało się po fakcie, że miasto zupełnie niepotrzebnie i jednak ze szkodą dla własnych interesów pozwoliło sobie na odpuszczenie dwóch działek na Placu Wiosny Ludów, gdzie oto powstaje jakiś apartamentowiec?
Ja nie potrafię o odpuszczeniu dwóch działek, bo ja nie mam zielonego pojęcia, na czym polega problem tych działek. No bo raz słyszymy, że deweloper w swojej naiwności zawierał umowy i kupno, bo one, chociaż one nie są...
Ale ta jawność, o której pan mówił, pozwala
nam się... Nie zawierał na poziomie naiwności. Nie. Przedwstępna umowa została zawarta z uwagi na oświadczenie reprezentantów drukarni Świętego Wojciecha, którzy oświadczyli notariuszowi, iż mają ustne zapewnienie władz miasta Poznania, iż te działki zostaną ich własność, będzie przeniesiona...
Nie,
tylko czy to nie jest na przykład wartość płynąca z jawności? To, że zanim to się dokonało, poznaniacy dowiedzieli się, że...
tych działek, póki by ich nie dostał.
Wypowiedzi dewelopera wskazują na to, że tak to było praktyczne. Mamy telefon. Panowie, mamy telefon, odbierzmy jeszcze, bo wielu słuchaczy próbowało się dodzwonić, nie wszystkie byliśmy w stanie odebrać. Dobry wieczór, proszę o ściszenie radia.
Dobry wieczór. Ja może tak...
Proszę pana o ściszenie radia.
Już. Ja tylko chciałem tak trochę powiedzieć, bo pan Libicki na przykład cały czas mówi o tym, że to wszystko jest kościół. Ale niech teraz sobie tak pomyśli na przykład na takie, ja powiem, o takiej małej miejscowości, gdzie kościół odebrał ponad 100 hektarów ziemi, pegery padły i tak dalej, i poszło, ludzie poszli na bruk. I co dalej? I te są katolikami. Niech o tym też pomyśli. Wszystkiego najlepszego, pozdrawiam.
Bardzo dziękuję. Mamy jeszcze jeden telefon, ale panie prezydencie, do pana mam pytanie o te dotacje, bo to już kilka razy padła ta kwota. W raporcie pan też to ujmuje. W ciągu 5 lat 7,5 miliona złotych na cele konserwatorskie, 500 000 na wsparcie działań kulturalnych, pomoc społeczna. W ubiegłym roku to prawie 10 milionów złotych. To wyliczenie jest zapowiedzią zmniejszenia kwot, choćby w kwestii wsparcia odbudowy zabytków, obnowy zabytków. Te 7,5 miliona złotych chce pan powiedzieć, podając kwotę, że to za dużo i koniec?
Nie, ja chcę tylko powiedzieć, że jeżeli Kościół oczekuje pewnych pieniędzy w ramach odszkodowań, bo one się należą, to miasto oczywiście w takiej sytuacji, gdy my mamy konieczność realizowania pewnych zadań, na przykład w zakresie opieki społecznej, w zakresie utrzymania szkół, w zakresie utrzymania dróg, komunikacji publicznej.
Ale zmniejszy pan dotacje dotyczące?
Tak, jestem, jeżeli w tym zakresie nie wypracujemy kompleksowego rozwiązania, to nie wiedząc, jak Kościół pewne środki przeznacza, dojdę do takiego właśnie wniosku, że jeżeli ja płacę odszkodowania, to niech w tym momencie Kościół finansuje te zadania z tych odszkodowań i te środki przeznaczę coś innego, ale oczywiście, jeżeli uzyskam informacje, jak pewne środki są dzielone, jeżeli dojdziemy do konsensusu,
czyli jakiej jawności ze strony Kościoła pan oczekuje, ze strony kurii?
Ja oczekuję przede wszystkim tego, żebyśmy doprowadzili do kompleksowej zamiany nieruchomości, które w tej chwili są przedmiotem różnego rodzaju sporów. Tych nieruchomości jest bardzo wiele. One są własnością różnych osób prawnych, których właścicielem są podmioty kościelne. Również mamy też działki, bo przecież ten teren, gdzie Maltanka, to korzysta z tego przecież MPK. Chodzi o to, żeby w tym momencie te wszystkie podmioty, które podlegają miastu czy prezydentowi miasta i te podmioty, które podlegają arcybiskupowi, żeby w tym momencie doprowadzić do całościowej wymiany i zakończenia tych wszystkich sporów.
Mamy jeszcze jeden telefon, ale jeszcze chcę jednak pana Marcina Libickiego poprosić o komentarz do tej sprawy, bo prośba, żądanie, oczekiwanie tego typu jawności i równowagi, która oznacza, że skoro my wam dajemy w ciągu 5 lat 7,5 miliona złotych na cele konserwatorskie, to wy nam powiedzcie, na co wy wydajecie pieniądze i załatwmy wszystkie sporne sprawy. To jest nadużycie, czy jednak oczekiwanie zdrowej sytuacji?
Ja uważam, że rozmowy z Kościołem przez pana prezydenta w sprawach finansowych są rzeczą najbardziej naturalną. Ja nie widzę w tym nic niewłaściwego.
Ale jednak jest dla pana niewłaściwe to, że rozmawiamy o tym publicznie.
Nie,
jeżeli się to komentuje.
Znaczy niefortunne, tak bym powiedział, bo jeżeli pan prezydent chciał osiągnąć konkretny efekt, o którym mówi, to łatwiej było rozmawiać.
A nie sądzi pan, że trudniej? Być może pewnej presji. Nie sądzi pan, że pewna presja społeczna jednak zmienia możliwości negocjacyjne?
Pan prezydent zamierzał w ten sposób presję.
Ja nie wiem.
Ja uważam, że to jest jak to dzisiaj modne słowo, kontrproduktywne, dlatego że to zamiast osiągnąć efekt, mając, że tak powiem, w zanadrzu ten list otwarty, tak to nazwijmy, to pan prezydent zaczął od strzału z grubej rury. No taka jest moja ocena samych zasad negocjacji.
Muszę jeszcze
dodać, że nie mieszałbym w tych wydatkach kościelnych akurat wydatków na zabytki.
To są akurat
najbardziej bezbożne reżimy, a wcale nie uważam, że w Poznaniu panuje bezbożny reżim, z wyjątkiem oczywiście talibów, utrzymują zabytki swoje.
Rozumiem.
Prawda?
Andrzej Nowak jeszcze na koniec i jeszcze króciutko
cały czas niepokoi ten motyw ukrywania, tak, bo Poznań jest niestety miastem, tak, z tą, którym sprawy załatwiane są za tak zwanymi firankami, tak, zasłoniętymi. I ja bym tutaj nie był na miejscu pana posła Libickiego tak ochoczy do podkreślania, że Kościół i sprawy z Kościołem powinny być załatwiane w ukryciu, bo delikatnie mówiąc, przez ostatnie kilkanaście czy kilkadziesiąt lat tylko nasze miasto słynęło z tego, że miejsce styku państwa i Kościoła i tajemnica były tym, co nie wróży... No, to nie jest... To były same
Panowie,
afery, tak?
Musimy kończyć.
Nie wiem, do czego pan zmierza, tak? Że mamy znowu mieć afery?
Musimy kończyć, panowie. Jeszcze było kilka telefonów, ale nie jesteśmy w stanie ich odebrać. Bardzo dziękuję panom za wizytę w studiu. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, Marcin Libicki, Andrzej Nowak. Bardzo dziękuję państwu także za telefony. Przepraszam, że nie zdążyliśmy odebrać wszystkich. Do tematu pewnie będziemy wkrótce
wracać.
Dziękuję
za miłe słowa.
I zapraszam na jutro, a ja wracam do państwa w poniedziałek wieczorem. Do usłyszenia.